Tomasz Olszewski, witam. Już zwalniam Maciejowi krzesło. Maciej Kosycarz, agencja KFP.
Dzień dobry.
Ceniony i nagradzany wydawca.
Dziękuję.
Elżbieta Rutkowska, krytyka polityczna.
Dzień dobry.
Jan Chlebowicz, gość niedzielny.
Dzień dobry.
Michał Stamporek, portal Trójmiasto.pl.
Dzień dobry.
No właśnie, zdaje się, na paskach się pojawiło, że pan dwudziestolatek, który jest uważany za jakby organizatora tego całego biznesu ze słynnym już środkiem odurzającym, czy nie wiem jak go nazwać, syntetycznym narkotykiem, wyszedł zwolniony z aresztu za kaucją.
Tomku, podaj wysokość tej kaucji.
No nie widzę tej, na razie wysokości kaucji nie widzę. Podobno kaucja jest duża.
Bardzo, 10 tysięcy złotych. To ile jest porcji mocarza?
Nie wiem, nie próbowałem.
Nie, 300? On kosztuje 30 złotych, jakoś tak?
Znaczy, potwierdza się to, że bezradność przy założeniu, że nic nie można zrobić, albo przy tym, że ktoś chce udowodnić, że nic się nie da zrobić, no bo na zdrowy rozum jest chyba kilka przepisów, które by pozwoliły na działanie, ale widać, nie mają pozwolić.
Znaczy, ta teoria, że ktoś komuś nie zależy na tym, żeby coś zrobić, jest być może bardzo prawdopodobna, że lobowanie na rzecz to jest potężne pieniądze, o których my nawet sobie możemy sprawy nie zdawać, a z drugiej strony może też niedocenianie skali problemu. Jeżeli jest to niedocenianie skali problemu, to jest dramat osób, które decydują o tym. Jasne. I dla mnie to jest oczywiste, że takie że dopalacze powinny być karane takimi samymi karami jak narkotyki.
Ale nie wydaje wam się, że to jest tak, że po prostu nie ma żadnego pomysłu na to, co zrobić z dopalaczami?
Ale zakwalifikować ich do narkotyków.
Ale zobaczmy,
to zostało zrobione. 114 substancji nazwanych pierwszego w ustawie dopalaczami są już kwalifikowane jako narkotyki. Ale ja nie bronię tego, że to jest dobry...
Już kilka lat temu dostaną uwagę, że lista zamknięta substancji, które z dopalaczy zmieniamy w narkotyki, jest czymś nonsensownym. Bo dla niespecjalnie wyrafinowanego chemika zmienienie jednego łączenia, nie wiem, tlenu z wodorem, to jest pewnie kwestia kilku prób, może kilku tygodni. Powstaje już nowy związek, którego automatycznie na tej liście nie ma, a który ma dokładnie takie same właściwości.
Dokładnie tak.
Czy każdy środek, który jest dopuszczony do obrotu spożywczego, powinno tam być rozszerzony.
No, ale to jest osuszacz wilgoci.
Argument jest taki, że to nie jest do spożywczego. Mi się wydaje, że to jakby jest
pewien rozszerz. Ale nagrania pokazują, że sprzedawcy mówią, jak to zażywać, jak to działa, więc nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z czymś, co jest sprzedawane w celach odurzenia
się. Dopowiem to, co Michał i Maciej zdaje się. Ja przygotowując się do audycji, jakby różnych toksykologów sobie poczytałem i oni generalnie w większości zgadzają się, że do tej listy dopalaczy, która tak naprawdę nie nadąża, tak jak słusznie wskazałeś, z nowymi mutacjami dopalaczy, należy dopisać tę podstawowy
wszystkie na bazie mefedronu.
Dokładnie tak, podstawowy środek, który i to dopiero mogłoby ewentualnie zapobiec właśnie pojawianiu się kolejnych mutacji dopalaczy. I to jest opinia kilku toksykologów, może pewnie więcej, ale no, myślę, że zgadzają się.
Pewnie można sobie wybrać w ten sposób, że jeśli w prawie był zapis, że wszystkie substancje na bazie mefedronu, znaczy żadna substancja nie może być na rynku, a jeżeli ktoś zwróci uwagę, że ale przecież w jakimś tam syropie jest ten mefedron, no to, to wtedy
dokładnie.
To musisz być aptekarzem, żeby sprzedawać cokolwiek na bazie mefedronu.
Dokładnie tak. Czyli da się z tym walczyć.
Można.
Ale jeżeli substancja jest zakazana, ty również nie masz prawa posiadać jej w domu.
No okej. Okay. A jako pacjent?
A dlaczego? Akurat ma być to wykluczenie, żeby nie,
bo
syrop.
To nie jest do końca tak, bo masz wiele leków, których częścią składową też jest jakaś substancja, która może być zakazana, ale jako pacjent możesz tego
dokładnie,
używać. Bo...
przed morfina.
Ale planowo, jeżeli wchodzą w listę substancje zakazane, których nie możesz posiadać, to jest to kolejna substancja i tej listy możemy rozbudowywać do nieskończoności. A tak naprawdę nie powoduje to tego, że mamy wciąż pomysł na to, jak poradzić sobie z problemem dopalaczy. Bo wyciąganie dział wojennych tak naprawdę niczemu nie służy. Bo wojna z...
Drugs to już wskazało na przypadku amerykańskim. W przypadku amerykańskim pokazuje, jak potworne koszty społeczne są, ile ofiar śmiertelnych i zero efektu, jeśli chodzi o przeciwdziałanie temu, aby kolejne osoby sięgały po narkotyki.
I 5 lat temu Tusk wyjął te działa nie przyniosło to efektów.
No, pewnie, że nie. No.
Teraz kopacz wyjmuje te same działa. Nie ma wciąż żadnego pomysłu na to, co zrobić z
dlaczego wyjmuje się te same te działa? Bo jeżeli to się staje przedmiotem kampanii wyborczej i tak naprawdę nie chodzi o to, żeby ludzie nie sięgali po to i spowodować, żeby młodzi ludzie nie eksperymentowali ze swoim zdrowiem i życiem w tak kretyński sposób, tylko próbuje się kopnąć przeciwnika celnie, czyli w krocze.
Czy młodzi ludzie zawsze będą eksperymentować? To, no, czy w naszych czasach akurat w tym eksperymentują, a w innych czymś innym?
Terapeuta.
Tyle tylko, żeby im tego nie ułatwiać, no, bo już naprawdę trudno, znaczy nie wiem, ja bym na przykład nie umiał kupić sobie kokainy. Pewnie wielu ludzi by umiał, ja bym nie wiedział, do kogo pójść i jakby nie bardzo do tego dążę, żeby wiedzieć, no ale wiem, gdzie kupić dopalacze, no bo to są wręcz oficjalne sklepy, więc gdyby bardzo mi przycisnęło, to bym wybrał sobie dopalacz, a nie kokainę, bo...
A co by cię przycisnęło, Michał?
No nie wiem, no,
co by musiało cię przycisnąć, żebyś...
potrzebę wielką,
żebyś chciał wyglądać
nie,
w szpitalu.
Nie chciałbym. Nawet być do wniosku, a do takiego wniosku dochodzą, myślę, młodzi ludzie. Chciałbym spróbować. Jak to jest? To jest ciekawość. Tak samo
oczywiście.
Z papierosami, z alkoholem, tak samo z dopalaczami. Szczególnie... Tym bardziej świadomość taka jeszcze jest, podświadomość, świadomość młodych ludzi, że dopalacz to nie jest narkotyk. I to jest właśnie niebezpieczeństwo.
Nawet nazwa
to jest
najbardziej
niebezpieczne. Tak. Przecież na początku było słowo i słowo stałem się ciało. Kto wymyślił taką kretyńską nazwę dla syntetycznych, zabójczych narkotyków jak dopalacze? Przecież to brzmi mniej więcej tak samo jak...
Obawiam się, że jakiś toksykolog, wczoraj o tym czytałem.
To brzmi mniej więcej jak energizery.
Tak, brzmi bardzo neutralnie, a wręcz pozytywnie tak naprawdę.
Wystarczy też wejść na różne fora internetowe. Opisy po zażyciu dopalaczy raczej zachęcają niż zniechęcają w wielu przypadkach. Ja tylko jeszcze wrócę do tego, co Tomku mówiłeś, czyli że to jest element kampanii. Oczywiście, że tak, bo jak na pewno każdy z nas pamięta słowa, między innymi wykopacz z 2010 roku, kiedy mówiła, że no, jesteśmy wzorem dla Europy w walce z dopalaczami. Okazało się, że przez 5 lat nic się nie zmieniło. Ja też sięgnąłem do statystyk. Już w 2014 roku w pierwszym kwartale widać było znaczny wzrost liczby zatruć dopalaczami. Również w 2013 był wzrost tych zatruć w stosunku do roku 2011 i 2012, czyli był czas, żeby się tym zająć wcześniej. Zrobiono to dopiero teraz w przededniu kampanii do parlamentu. No i oczywiście, że jest to element kampanii. Ja się tutaj zgodzę, że
no, ale też nie było takich przypadków, żeby w ciągu dwóch dni trafiło 250 osób do szpitali, więc... No,
tak, ale tylko, to jest przykład tego, że wojna nie działa na żadnym poziomie.
Ja się tutaj zgodzę... że Platforma, rząd nie ma pomysłu, jak to zrobić, natomiast nie rozumiem za bardzo tego argumentu, że wyciąganie dział to jest coś złego. Znaczy, w jaki sposób trzeba radzić? Zgadzam się, że to nie jest dobre, ale to, co o czym mówiliśmy z Michałem między innymi, żeby dopisać do tej listy nie kolejne dopalacze, tylko tą podstawę, no to jest jakiś argument i to tego rząd nie robi na przykład. Jest to jeden z pomysłów. Również przeznaczanie więcej pieniędzy na kampanie społeczne, większe kontrole celne, szkolenie psów do wykrywania dopalaczy. Tego wszystkiego nie ma. To można zrobić. No to są konkretne pomysły, tak?
Janek,
które nie są realizowane.
To są pomysły, które wzmacniają wojnę, bo to są wszystkie pomysły, które mówią, toczmy wojnę dalej.
Ale ja nie słyszałem z twoich ust niczego konstruktywnego.
Nie próbujemy toczyć wojny, to chociażby jest to, co było w 71 roku w Stanach, kiedy Nixon dostał raporty ekspertom, przeróżnych ekspertów, którzy mówili, w jaki sposób można próbować naprawić sprawę, jeżeli chodzi o środki psychoaktywne, którymi są narkotyki.
No, Nixon
zrobił to, co zrobił. Wyrzucił raport i wytoczył wojnę. I to samo się dzieje tutaj. Mamy kolejną wojnę, tylko tym razem mamy wojnę z dopalaczami. I 5 lat temu wytoczono działa. Teraz można wytoczyć większe, bo tak jak mówisz, można poszerzyć listę, zrobić większe szkolenia.
A co sugerowali ci eksperci w 71?
Chociażby to, co zrobiła Portugalia.
To może właśnie to, co sugerowali eksperci w 71 roku w Stanach Zjednoczonych, to, co zrobiła Portugalia i co, jak pokazuje Unia Europejska, działa w Portugalii. O tym za chwilę.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Maciej Kosycarz, Elżbieta Rutkowska, Jan Chlebowicz, Michał Stąpowek, Tomasz Olszewski. Ja już oddaję głos Eli, bo obiecaliśmy, że ten amerykański pomysł niezrealizowany przez Nixona oraz portugalski pomysł realizowany, jak działają, to nawet ocenią nasi koledzy, którzy byli w Portugalii, ale mi się wydaje, że na początku popełniono kolosalny błąd, bo jeżeli stworzono w ustawie o narkomanii, w której nawet za najmniejszą ilość narkotyku teoretycznie łagodnego, takiego jak marihuana, idzie się do więzienia do 3 lat, tak jak mówi prawo, i stworzono legalnie, umownie działające sklepy z dopalaczami, czyli tak, dano komunikat.
To po prostu zwykły lobbing sklepu z dopalaczami.
Nie chcesz pójść, nie wiem, trafić do pierdla za lufkę z marychą, iść podopalacze, nic ci nie zrobią, robisz to na legalu. No po prostu wydaje mi się, że tu dostąpiła jakaś hipokryzja, sięgnęła szczytu w tym momencie. I teraz się musimy zmagać z konsekwencjami tej hipokryzji.
Ja myślę, że w ogóle warto zacząć zastanawiać się nad środkami psychoaktywnymi, bo to nie są tylko i wyłącznie
z powodu alkoholu
dopalacze.
30 osób umiera w Polsce dziennie.
To jest alkohol, to są papierosy i tak jak mówisz, w naszym wieku może były inne, kiedy byliśmy, że tak powiem, młodzi, inne używki, które były dla nas ciekawe. Natomiast teraz młodzież szuka też innych rzeczy. I to jest kwestia w dużym stopniu edukacji oczywiście, pokazywania przeróżnych momentów w życiu, nad którymi może warto się zastanowić dwa razy. Ja chociażby pamiętam bardzo mocno wizyty ludzi z Monaru w moim liceum, kiedy miałam szansę porozmawiać z człowiekiem, który jednak przeżył ten dramat życiowy, który być może ja nie muszę przeżywać, żeby zobaczyć, że to był jednak błąd.
Mm-hmm. Żaden z nas nigdy nie zanegował potrzeby edukacji. Dokładnie. Natomiast wydaje mi się, że jakkolwiek jest ona bardzo ważna, to na pewno nie wystarczy do...
A słyszałeś głos Kościoła na przykład, żeby powiedział, że to jest grzech?
Nie.
Sprzedaż, zażywanie tych substancji.
Tak, publicznie wypowiedział się wczoraj ksiądz doktor Bogusław.
Ale to nie słyszałem. Mi brakuje tego.
Wczoraj na głównej stronie Gościa Niedzielnego zachęcam do przeczytania wywiad z księdzem doktorem Bogusławem Głodowskim, właśnie tutaj naszym duszpasterzem osób uzależnionych, który właśnie zabiera głos w tej sprawie. Zachęcam do przeczytania.
A o wódce też mówi?
No on też przez wiele lat prowadził duszpasterstwo.
W kościołach
i również alkoholem się też zajmuje oczywiście.
W
jednym miesiącu.
Pierwszy wprowadził w sierpniu w latach 80.
Słuchajcie, ja chciałbym zwrócić wam uwagę na jedno zjawisko, które mnie bardzo... jeden element tego postępowania przeciwko wojnie z dopalaczami sprzed kilku dni, załamałem się to czytając, te informacje. Niestety przywiodło mi to na myśl już osławioną wypowiedź byłego ministra Sienkiewicza, który mówił, że państwo działa teoretycznie. To była opisana chyba jedna z pierwszych akcji policji przeciwko tym osobom, które wprowadzały mocarza na Śląsk. I tam była taka informacja. Po zatrzymaniu tych dwóch osób policjanci wpadli na trop, jak te narkotyki trafiają na Śląsk. One trafiały na Śląsk z Warszawy, a do Warszawy były przesyłane z Poznania, a do Poznania one szły z Azji. I policjanci w pewnym momencie odkryli, że na poczcie głównej w Poznaniu jest całkiem spora ilość pakunków z tymże mocarzem, właśnie zaadresowana do tego łańcuszka osób, które dystrybuują go w Polsce. I policjanci w tym momencie wystąpili do prokuratury o zgodę na przejrzenie tych paczek. I co się stało? Prokuratura mi odmówiła tej zgody. Powiedziała, że nie wolno im naruszać tajemnicy korespondencji. To jest szokujące. Chciałbym poznać nazwisko tego prokuratora, który odmówił wydania takiego
nazwisko
dokumentu.
Nazwisko pani prokurator, która zarządzała, ujawniła dane CBA tajne w sprawie afery taśmowej, jest znane.
Ale policjanci nie byli w ciemię bici i o przysługę, bo niestety oni muszą postępować zgodnie z prawem, tak? Oni nie mogli zrobić samowolki. Na szczęście jakaś mądra policyjna głowa, którą chciałbym bardzo pochwalić, padła na to, że celnicy mają prawo otwierać przysyłki bez wymaganej zgody prokuratora. I to zrobili. Komuś chciało się pomyśleć, że instytucje państwowe mogą ze sobą współdziałać. Niestety ten prokurator, nie wiem, czy to jest człowiek głupi, czy skorumpowany, ale nie znajduje wyjaśnienia dla jego postępowania.
To, co mówi Michał, to odzwierciedla fakt, że w tej ustawie, nowelizacji ustawy z 1 lipca, tak naprawdę, jakbyśmy się wczytali w zapisy, tam nie ma żadnych instrumentów, w gruncie rzeczy, do walki z dopalaczami. Tam to jest lista, w moim przekonaniu, tych właśnie dopalaczy i to jest wszystko. I to, co mówi Michał, to też zwróciłem na to wcześniej uwagę, bo celnicy w ogóle nie są szkoleni do tego, w jaki sposób reagować na dopalacze, które właśnie napływają, nie wiem, z Azji między innymi. I na przykład w tym kierunku, oprócz tego, co mówiła Ela, właśnie to też oczywiście kampanie społeczne, edukacja to plus
edukacja
szereg
urzędników, funkcjonariuszy państwowych.
Plus szereg innych działań, na wielu płaszczyznach.
A propos młodzieży gimnazjalnej, wiecie, co wśród młodzieży gimnazjalnej jest bardzo modne teraz i tutaj jest możliwość dla tych, co chcą uzależnić młodzież od narkotyków, to są e-papierosy. Też nie do końca wiemy, jaka jest prawda o e-papierosach, czy w tych takich, jak się nazywa, te takie substancje...
Liquid?
Liquid, tak. Co w nich jest? A jest moda na palenie. A od palenia takich nie wiadomo, że papieros taki klasyczny, czyli tytoń.
Syntetyczny papieros, możemy nazwać tego elektrycznego.
Papieros,
tak,
jak mamy syntetyczne narkotyki. Tytoń dopuszczony, tam produkowany na fabryce papierosów gdzieś tam w Krakowie, czy w innym mieście w Polsce. Ale co jest w tych likwidach?
No to prawda, ale
nie wiemy.
Ale nie wyobrażam sobie namówienia młodych ludzi, żeby nie palili papierosów elektronicznych, skoro ich rodzice i wszyscy na ulicy palą papierosy elektroniczne. No, jeśli to dopuściliśmy, to już samą konsekwencją.
No tak, tylko kwestia kontroli tego rynku też, żeby tutaj żebyśmy za rok nie rozmawiali w tym samym studiu o tym, jak w likwidach, w papierosach elektronicznych przemyca się narkotyki. No mamy też papierosy, marihuana też jest papierosem, tylko z innego środka, materiału stworzonym.
Ale wydaje mi się, że nie słyszałem jeszcze, przynajmniej ja nie słyszałem o tym, żeby ktoś po papierosach wylądował w szpitalu z drgawkami, albo żeby mu się mózg ugotował.
Mm-hmm. Albo tutaj po marihuanie.
Po marihuanie to swoją drogą właśnie, a propos, bo żyjemy w kraju, w którym zrobiono głównego wroga ludzkości z marihuany. Być może nawet po to, żeby móc wsadzić na 3 miesiące cały czas przecież, ale tu nie uchylono parze, która przemycała olej konopny dla celów medycznych.
Przynajmniej nie do palenia.
Właśnie, Tomku, właśnie to, o czym mówisz, jest myślę ważne, a trochę nam chyba gdzieś umknęło w tej debacie publicznej, bo można powiedzieć, że równolegle z całą dyskusją o dopalaczach gdzieś tam w tle jest to, że pani premier powiedziała, że w jakimś rejonie Polski w aptekach pojawiło się lekarstwo na bazie marihuany.
O ile pamiętam, to już leczenie wynosi od 2 do 4 tysięcy miesięcznie.
Być może, chodzi tylko o to też, że jakby gdzieś ta dyskusja się toczy między innymi poseł Zjednoczonej Prawicy, co wielu zaskoczyło, poseł Jaki zdaje się złożył...
Ale poseł Jaki już karaluchem zaskoczył w kupionym sklepie zoologicznym, więc...
Ale nie wiem, czy wiesz, o czym chcę powiedzieć, więc pozwól, że dokończę. Złożył projekt ustawy dopuszczającej zastosowanie medyczne marihuany, więc gdzieś się jednak ta dyskusja, o czym mówiliśmy, że jest potrzebna, mam nadzieję, że będzie się toczyła. I to pokazuje, te działania pokazują, że jednak ona jest potrzebna i mam nadzieję, że to pójdzie w tym kierunku, że to zostanie w jakiś sposób uregulowane. Gdzieś mam wrażenie, że sprawa dopalaczy zupełnie przykryła tę drugą kwestię.
No, SLD też wystąpiło z tym, żeby, prawda, zliberalizować decydowanie. Przypomnijmy, że to prezydent Kwaśniewski, reprezentujący wówczas tę partię, albo zamienia jej wybrany, podpisał najbardziej restrykcyjną ustawę w Europie, dzięki której złamano życie bardzo wielu ludziom, a jakoś nie słyszałem o tym, żeby skazano przestępców narkotykowych. Mówię o przestępcach, o ludziach, którzy sprowadzali duże ilości, o dealerach po prostu, więc po raz kolejny okazało się, że łatwiej jest karać użytkowników niż przestępców i bardzo skwapliwie nasz wymiar sprawiedliwości z tego skorzystał, na co wskazują policyjne statystyki. No bo kiedy się trzeba wykazać, to wystarczy zatrzymać 3, no przepraszam, nastolatków opalających lufkę i mamy 3 przestępstwa narkotykowe, prawda?
Ale tak samo będzie z dopalaczami, bo jeżeli one też wejdą na tą samą listę, to nie wierzę w to, że nagle młodzież czy inne osoby, które to biorą, bo nie wiem, czy to jest tylko młodzież, powie, dobra, to w takim razie, jak jest zakazane, to nie bierzemy. Prohibicja nigdzie nie działa.
Jest jeden sposób na Polaków. Musimy zrobić przerwę, więc po przerwie do tego wrócimy, ale jeden moim zdaniem jest sposób na Polaków. Trzeba wykorzystać ich przekorę. Trzeba kazać obowiązek zrobić, tak jak obowiązek pójścia na wybory, gdyby był na przykład, prawda? Albo obowiązkowo, wtedy wiadomo, że ludzie mówią, nie, jak tak, to my nie.
Zakaz pójścia na wybory.
Nakaz używania dopalaczy. O nie. 603-06-06-06, wracamy po przerwie.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Elżbieta Rutkowska, krytyka polityczna. Jan Chlebowicz, gość niedzielny. Michał Stomporek, portal Trójmiasto.pl. Maciej Kostasz, agencja KFP. Tomasz Olszewski, witamy po przerwie. Ja nie wiem, tutaj co prawda Grzecho pisze, witam, zapomnieliście o Portugalii, ale nie wiem, czy jeszcze...
A, mi się pociągnąć wątek Portugalii.
Tylko może króciutko w takim razie, na czym polega eksperyment portugalski, bo to jest eksperyment. Nie
tam wątpliwe. Eksperyment portugalski polega na tym, że wypowiedzieli się eksperci, którzy zaproponowali działania wielotorowe, edukacyjne, redukcji szkód, takie, że po prostu jakby wiemy, co bierzemy, jak bierzemy, jeżeli już bierzemy. I jakby jest ta świadomość tego, na co się decydujemy. Myślę, że przy dopalaczach bardzo często nie wiemy, na co się decydujemy. Po prostu bierzemy i czekamy na efekt. I to u nas nie działa.
W Portugalii ten eksperyment trwa już 14 lat. Według statystyk znacząco spadła i liczba użytkowników. Natomiast panowie macie jakieś, widzę... Bo tam nie ma kar za posiadanie.
Każdy z nas był.
Ja nie znam,
nie znam prawnych rozwiązań w Portugalii dotyczących penalizacji bądź depenalizacji narkotyków. Natomiast tak jak się porozumieliśmy tutaj
ja
z Jankiem i z Maćkiem...
Można przy sobie posiadać 25 gramów marihuany, 10 gramów opium, 5 gramów haszyszu, 2 gramy kokainy, 1 gram amfetaminy.
No, już wiemy, tylko na własnym
użytek i nie wolno
każdy
sprzedawać.
Każdy z nas, znaczy Maciek, Janek i ja, spędzaliśmy nie razem, tylko osobno wakacje w Portugalii i mamy jedną obserwację wspólną, że na głównym placu w Lizbonie, który nazywa się bodaj Place de Pombal, nigdy w życiu nie widziałem tylu dealerów narkotykowych, co właśnie tam. W Amsterdamie, gdzie kiedyś byłem, to też nie było tylu narkotyków na ulicy. Ja byłem przekonany, spędzając bodaj 5 dni w Lizbonie, że skoro ja po 5 dniach, czy po 3 dniach znam tych panów, to policja musi ich znać 100 razy lepiej niż ja. Nikt nie reagował. W biały dzień proponowano nam haszysz, marihuanę, coś tam jeszcze. A najwyraźniej wynika to z tego, że prawo pozwala posiadać tam 25 gramów czegoś tam i oni się czują najwyraźniej całkowicie swobodnie. Ja byłem przekonany, że to są policyjni prowokatorzy, bo nie mogę sobie wyobrazić, że w biały dzień ktoś tak otwarcie handluje narkotykami.
Zgadza się, byłem w Lizbonie w marcu i to jest jedyne miasto, gdzie byłem w Europie, gdzie w ulicach centrum byłem bez przerwy zaczepiany i oferowano mi narkotyki.
Ale to może dlatego, że innych nie trzeba zaczepiać.
Głównie hasz.
Ja miałem same doświadczenia, mam akurat z Włoch. Natomiast tam nie idzie się do więzienia właśnie za to, że ma się gram. W Polsce się idzie.
Być może dlatego z tylu dealerów wszędzie.
W Polsce dealerzy wciąż są, tylko ci, którzy biorą, są w więzieniach.
No jasne, ja nie spotkałem w Polsce dealera. Może jestem trochę ślepy, może jestem już za stary, żeby mi oferować, a tam to
było. Ja książkę czytałem, ślepnąc od świateł Żulczyka.
No właśnie.
Lidera ale to o Warszawie pisał, dealerem,
tak? Ale fajna książka.
Poleciłeś mi, rzeczywiście ciekawa, przynajmniej tyle.
Plac się nazywa Rosjo.
Rosjo, ale nie ten główny, tylko ten obok.
To zostawmy w takim razie Portugalii, chociaż wątek portugalski teraz w Sierakowicach powraca, ale to zupełnie innej beczki.
Ale to chodzi o handel, ale nie narkotykami, tylko...
z handlem, tam jeszcze...
Sierakowice padły, niestety poddały
ostatni
się
bastion.
Padłem.
Ostatni bastion,
jeszcze
tak.
Jeszcze walczy, chociaż się poddał, tam niepokojąca jest ta zbieżność nazwisk między osobą, znaczy która po prostu podjęła decyzję,
a zgodziła się na to...
Pani starosta.
Starosta powiatowa się zgodziła, żeby spółka jej syna wprowadziła Biedronkę do Sierakowic.
Jest to trochę niepokojące.
No jest to zaskakujące.
Taka zbieżność, cudowna zbieżność nazwisk, nie tylko nazwisk, ale związków krwi, że tak powiem. No ale do tego tematu pewnie będziemy wracali.
Znaczy teorię, tak opowiedzenie, jak się mówi o Biedronkach, prawda, o sieci, że to jest jak zamki krzyżackie, że z dachu każdej Biedronki musi być widoczna następna, prawda?
Tylko, że to Krzyżacy... A czy wspominasz o tym, bo dzisiaj jest rocznica 605 Wiktorii Grunwaldzkiej?
Ale ja też słyszałem o tym wcześniej, że to zamki krzyżackie były budowane w odległości
30 km,
pieszego, tak. Żeby musiał pieszy rycerz przejść za tym konturem, który jechał na koniu jednego
to
dnia.
Bardzo, bardzo pięknie widać na Warmii, wszystkim państwu polecamy wakacje na Warmii.
A dlaczego nie na Kaszubach, na Kocieliu,
też,
na
z tym, że na Kaszubach jest znacznie mniej zamków krzyżackich.
Na Mazurach jest znacznie więcej.
Niż na Warmii.
Niż ale
na Warmii.
Czy ty jesteś
ale
tutaj...
Warmia jest bliżej. Ale nie jestem warmiakiem.
No właśnie, to jakiś lobbying warmiacki na Pomorzu?
Ja jestem z Warmii.
Czy Radio Gdańskie jest słuchane na Warmii?
No tak, tak.
Czasami.
Czasami.
No to do Ostródy słychać to dobrze.
Na Mazury wszyscy jadą na łódki, to niech na Warmię pojadą. Ale
nie,
inaczej,
nie mówię o Kaszubach, ale mówię o Pomorzu. Na Pomorzu jest
dobre miasto, Olsztyn.
To są zamki, to nie są zamki krzyżackie. To są zamki biskupów warmińskich.
Oj, no to macie... Ja i państwo macie lekcję.
Szczególnie Lidzbark Warmiński.
Skoro już udaliśmy się w tym kierunku siódemką, to niech Elżbieta Rutkowska powie, w jakim celu wczoraj pojechała do Elbląga.
Tak, pojechałam w bardzo istotnym celu, ponieważ był tam protest dotyczący wyroku, który wydał sąd w związku z gwałtem na pani Aleksandrze, o który są oskarżani ratownicy medyczni, który miał miejsce chyba 2 lata temu, jeżeli dobrze pamiętam. I wczoraj był protest pod bramą targową w Elblągu, przygotowany między innymi przez Feminotekę, w której brało udział bardzo wiele środowisk kobiecych, między innymi Trójmiejska Akcja Kobieca, gdzie bardzo wyraźnie chcieliśmy powiedzieć, że nie zgadzamy się na takie wyroki, nie zgadzamy się na takie traktowanie, nie zgadzamy się na to, żeby oprócz samego gwałtu, który miał miejsce, jeszcze instytucje, które miały chronić, dokonały gwałtu instytucjonalnego.
Mąż ofiary mówił o tym, że jego żona została zgwałcona przez wymiar sprawiedliwości powtórnie.
Tak.
I ja pamiętam, że kiedy przeczytałem o jednym z pytań, które padło do ofiary, dotyczących, przepraszam, przyrodzenia gwałcicieli i cech tego, no to pomyślałem sobie, że to trzeba być niezwykle cynicznym człowiekiem, żeby w ten sposób pastwić się nad kobietą. Ja rozumiem, że mecenasa obowiązkiem gdzieś tam za pieniądze sprawcy, czy też domniemanego sprawcy jest go bronić, ale jakieś granice, czyli no ta, to, co brzmi banalnie, może brutalnie, ale jest takie brzydkie słowo na literę P, dla niektórych brzydkie słowo, to słowo nazywa się prawda. Że wydaje mi się, że jeżeli ktoś za pieniądze występuje przeciwko prawdzie, to ja tego dalej nie rozumiem. Ja rozumiem prawo oskarżonego do obrony, ale gdzieś te granice cynizmu są porażające.
Znaczy, dla mnie przerażające było też w pewien sposób to, że ofiara tak naprawdę po raz kolejny musiała się bronić. I to było przerażające, że nie było tam instytucji, które mogłyby stanąć, dając poczucie bezpieczeństwa. Zastanawiające jest to, że prokuratura panią Aleksandrę przesłuchiwała dwa razy, a osoby, które były oskarżone o gwałt, musiały czekać na to przesłuchanie 7 miesięcy.
Ja muszę przyznać, że po przeczytaniu artykułu w dużym formacie no, byłem poruszony, bo rzeczywiście to jest historia, która niestety mrozi krew w żyłach i to przypominało troszeczkę taki horror, który wydarzył się naprawdę i jakby czytelnik miał takie poczucie, że chciałby przenieść się w tamtą rzeczywistość i jakoś zareagować i zastopować to, co tam się działo z tą panią. To jest straszne i na pewno ten artykuł i ta sprawa w moim przekonaniu, mam nadzieję, przyniesie właśnie znowu to słowo dyskusja, debatę nad tym, co zrobić, by instytucje na poszczególnych etapach lepiej chroniły osobę właśnie, która została zgwałcona, w jaki sposób należy rozmawiać z taką osobą, bo ten artykuł pokazuje, że właściwie nie ma takich określonych procedur. Tylko ja mam jedną wątpliwość, dlatego że podstawową zasadą wymiaru sprawiedliwości jest prawo do obrony. Ja czytając ten artykuł, który tak jak mówię, no, mocno mą poruszył, miałem wrażenie, że autorka jasno deklaruje się, po której stronie stoi. Mimo, że daje możliwość wypowiedzi sprawcom, którzy zresztą według ich wersji, no, czy oni zupełnie nie przyznają się
przyznali
do
się do winy.
No, mam nadzieję, że czytaliśmy ten sam artykuł, ale ewidentnie w artykule jest, że nie przyznają się do winy. Ja tylko dokończę. Ja tylko dokończę.
Przepraszam,
że
wejdę słowo.
Oni się
twierdzą, że przyznali się za namową swojego obrońcy.
Rozumiem, rozumiem dobrze, ale jakby choć, jeśli tak jak jest, mówicie, to oczywiście to przyjmuję. No, ja czytałem widocznie jakąś wcześniejszą wersję. Natomiast wydaje mi się, że pod wpływem jednego artykułu prostowego nie możemy radykalnie dokonywać ocen. Ja tutaj nie chcę mówić, że nie wierzę tej pani, bo mówię, ta historia jest poruszająca, natomiast przestrzegałbym przed takim jaskrawym mówieniem, nie wiem, ten jest winny, ten jest niewinny, ten jest ofiarą, ten jest sprawcą. Znaczy w innych przypadkach być może. Jeśli mówicie, że oni się przyznali, no to oczywiście sprawa jest jakby jasna. Natomiast jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo wydaje
tym,
mi się, że
Janku, przyznali się, twierdzą, za namową prawnika swojego, obrońcy.
Aha, rozumiem. Mhm. Tylko wydaje mi się też, tak analizując tą sprawę, która naprawdę jest poruszająca, że tak przynajmniej mówiły środowiska lewicowe, feministyczne, że po wprowadzeniu konwencji tak zwanej przemocowej, czy w innej wersji antyprzemocowej, coś się zmieni w polskim prawie, między innymi w tym zakresie. Jak widzimy, nic się nie zmieniło. To znaczy, tak jak mówiłem wielokrotnie na antenie, konwencja przemocowa w moim przekonaniu nic nie zmienia, jeśli chodzi o instrumenty prawne do przeciwdziałania przemocy i to jest moim zdaniem potwierdzenie tego. Znaczy, takie pikiety pewnie byłyby przedtem, są i teraz. To znaczy, że po prostu nic się nie zmienia w tym kierunku. I trzeba to robić innymi
drogami. Nic się nie zmieniło, dlatego że do tego wydarzenia doszło 2 lata temu. Wtedy jeszcze konwencja nie była podpisana.
Bo jednak konwencja została podpisana kilka miesięcy temu, zdaje się, tak? I wydaje mi się, że...
Maksymalnie 2.
No, być może, ale miała coś przynieść nowego, zmienić coś w systemie, w prawie i czy coś się zmienia, nie sądzę.
A ja chciałem na to inną uwagę zwrócić, bo mówimy tutaj od godziny 9, komentujemy wydarzenia i już mamy w ciągu godziny padły dwa razy stwierdzenia o porażce polskiego wymiaru sprawiedliwości. Mam tu na myśli to, co leciało przytyczką na pasku, kaucja za dealera dopalaczy 10 tysięcy złotych, to jest śmiech na sali. I mamy, wspomnieliśmy też o porażce wymiaru sprawiedliwości w wypadku tej sprawy pani Aleksandry z Elbląga. Według mnie, jeżeli sąd wydał wyrok za gwałt, czyli potwierdził winę oskarżony i wina za gwałt na kobiecie jest tylko 7 miesięcy w zawieszeniu, to jest porażka sprawiedliwości. Tak. Nie może być, jeżeli oni są winni, jeżeli oni są winni, że była taka i zgwałcili tą panią, to nie powinno być wyroku w zawieszeniu. To jest okropna, gwałt jest okropną zbrodnią.
Ja myślę, że może do tej dyskusji, o której mówił Janek, że trzeba dyskutować, pozwolę sobie Państwa zachęcić do obejrzenia filmu. W Państwowej Galerii Sztuki, w jednym z miejsc, w którym odbywa się Sopot Film Festival, i w piątek, 17, o godzinie 17, film Gwałt jako broń masowego rażenia. Myślę, że to też wnosi dużo do tego, jak niektórzy rozumieją i jak niektórzy nie dostrzegają istotności tego zjawiska i czym gwałt może być dla ofiary. To 17 Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie w ramach festiwalu, ale o tym, że ten wymiar sprawiedliwości, bo ja wiem, że takie narzekanie na wymiar sprawiedliwości to jest w tej chwili bardzo modne, ale też wiele wskazuje na to, że z tych umownie 25 lat to chyba najsłabiej nam wyszło z reformowaniem tego. My mamy instytucje, które są instytucjami same w sobie. Prokuratura, która, no tak jak mówiliśmy o tym, czytam o tym, że w sprawie afery taśmowej prokuratura warszawska ujawniła de facto tajne dane, które CBA zastrzegało, czyli umożliwiło tak naprawdę wejście w posiadanie, kto stoi za ujawnieniem kolejnych nagrań, czyli kto jest tak naprawdę agentem CBA w tym wszystkim, czyli do zdemaskowania prowadzi osób, które walczą ze zjawiskiem. Więc to jest niewiarygodne i niektórzy twierdzą, że to już jest gra pod przyszłą władzę, ale ta gra wydaje mi się dość długo już trwa. To taki... Smutno się zrobiło. To nie kończmy tak smutno. To ja bym chciał coś weselszego. Albo gwałty, albo dopalacze, ale tutaj a propos...
Ja bym jeszcze chciała o tym gwałcie jedną rzecz, bo tam oprócz samego nacisku w Elblągu, właśnie samego nacisku na prawo i tą smutną treść, którą nam przekazałeś przed chwilą, jeszcze był nacisk na jakby na przyzwolenie społeczne, które w pewien sposób istnieje, i taki stereotyp, z którym chyba najciężej walczyć, dużo ciężej niż z prawem, jest to, że to kobieta jest też winna temu, że została zgwałcona przez to, jak się ubrała, czy piła alkohol, czy nie piła alkoholu, bo ci panowie byli pijani, więc okej. Natomiast ona też coś wypiła, więc to też jej wina, miała za krótką sukienkę i cały czas z tym się walczy. I to jest coś, co jakby bardzo ciężko wyplenić z naszych głów, że o zmroku może nie powinno się wychodzić, bo się wtedy samemu prosi.
Ale problem za krótkich ubrań to wyniknął także w jednym z obozów dla uchodźców na naszym terenie, jeśli tak można mówić, czy też ośrodków, w których znajdują się oni. Poszło o krótkie spodenki jednego z ukraińskich dzieciaków. A wystąpili przeciwko temu czeczeńscy muzułmanie, mówiąc, że to obraża, takie stroje obrażają. I teraz powracamy do problemu, który też pojawił się w kampanii wyborczej, ale myślę, że ta dyskusja jest nieunikniona i należy używać wszelkich argumentów prawdziwych. Wczoraj Jarosław Gowin mówił o tym, który jest typowany w nowym rządzie przy hipotetycznym zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości, że Zjednoczonej Prawicy na wicepremiera, wręcz powiedział o tym tak: imigranci tak, muzułmanie nie. Przekładając to. I teraz myślę tak, że wiele osób poczuje się urażonych, no bo to niepoprawne politycznie. Ale z drugiej strony, jak zapytano Polaków, no to wychodzi na to, że opinia społeczna, w większości publiczna, jest przeciwko właśnie temu. Tylko ja sobie tak myślę, że niektórzy wrzucają także na Facebooka, prawda, informacje o tym, jak to Iran w końcu w czasie II wojny światowej 116 tysięcy, o ile pamiętam, naszych rodaków przyjął, nie pytając ich o to, jakiego są wyznania.
Ale nas na to nie stać. My, jak wyjeżdżamy do krajów, gdzie jest wiele kultur i tam zarabiamy pieniądze, tam żyjemy, jest wszystko okej. Okay. Ale żeby podobny kraj stworzyć u nas, już się na to nie godzimy.
No tak, godzimy się, bo widzimy też przykłady, ten co często powołuje się na przykład Francji, gdzie obywatele państw arabskich coraz bardziej dominują w życiu społecznym. Tam dochodzi często do aktów przemocy, do aktów terroryzmu. I tutaj jak gdyby też to, co powiedział Tomek, że poprawnie politycznie jest mówić tak, przyjmujemy, ale z jednej strony boimy się. Jesteśmy w dosyć komfortowej, my jako Polacy, sytuacji. Wydaje mi się, że ten nasz interes, nasz Polaków jest najważniejszy. Ja pamiętam też, tak jak zawsze powołuję się na jakieś swoje podróże, i w swoim czasie jeździłem dosyć często do Szwecji, pracowałem tam w okresie studiów i pamiętam, jakim te dzielnice, które były kiedyś dzielnicami, gdzie mieszkały osoby pochodzenia europejskiego, Szwedzi, Skandynawowie, i które zostały zasiedlone przez osoby państw, no nie wiem, jak to powiedzieć, no, żeby być poprawnym politycznie, muszę cały czas uważać, żeby ktoś mi czegoś nie zarzucił. Powiedzmy Turków, państw arabskich.
Maciej, nie musisz być poprawnym politycznie. No
i jak coś się stało, że tam było strach pójść. I byłem świadkiem nie tak dawno też podróży chyba w Brukseli, jak małe arabskie dzieci atakowały, wręcz naśpiewały się ze starszych pań Belgijek prawdopodobnie. Ja na przykład osobiście, wiem, nie będę poprawny politycznie, ale wydaje mi się, że przez naszą poprawność, to co ja się zastanawiam, co ja powiem, i naszą poprawność europejską, polityczną, my stwarzamy pewne zagrożenie dla Europejczyków, że bo pierwsza fala, tak samo we Francji czy we Szwecji, była gośćmi, ale dalej mają coraz więcej żądań swoich. I może być tak, że Europejczycy będziemy w drocie, że za 200 lat, my się tu nie spotkamy, ale za 200 lat będzie problem mniejszości europejskiej. Jest to możliwe.
Ale to jest też tak, że Francja, którą się powołałeś, niestety zrobiła bardzo duży błąd, ponieważ zaczęła budować getta, gdzie te osoby...
Oni sami chcą.
Te osoby zaczęły być stłamione, nie było zbyt dużych możliwości finansowych, socjalnych, nie stwarzało się możliwości tym osobom. Myślę, że gdyby, nieważne, czy to jest to, jakiego wyznania jest dana osoba, gdyby nie dać tych możliwości, stworzono by dokładnie te same zagrożenia. Jeżeli mówisz o naśmiewaniu się ze starszych pań, to no tak, gwarantuję ci, że można przejść się po podwórku w Polsce i zobaczyć dokładnie to samo, kiedy katolik wyśmiewa się z katolika.
Nabijanie się ze starszych pań zostawmy, ale tam to, co jest bardziej niebezpieczne, to słowa, które padły i które potwierdzono, że tak powiem, we władzach naszych, że ci czeczeńscy muzułmanie, mówi na pytanie tej Ukrainki, której dzieciaka to dotyczyło, że przecież tutaj jesteś w Unii Europejskiej, powiedział, tam, gdzie są muzułmanie, tam jest państwo islamskie.
Tak, chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, bo wydaje mi się, że ja się tutaj podpisuję pod tym, co mówi poseł Gowin, dlatego że wydaje mi się, że stoimy teraz przed dużym wyzwaniem, to znaczy przyjęliśmy z około 160 uchodźców z Syrii, to są syryjscy chrześcijanie. I to, co obserwuję między innymi na portalach społecznościowych, czy tam w debacie publicznej, znaczy wiele osób w ogóle nie wie, co to są za ludzie, to znaczy przede wszystkim są oburzeni tym, że sprowadzamy muzułmanów właśnie do Polski, znaczy nie wiedzą, z kim mają do czynienia, nie znają kontekstu historycznego, nie znają kontekstu kulturowego, i wydaje mi się, że mamy egzamin do zdania i najpierw może spróbujmy zdać ten egzamin, który mamy, to znaczy w postaci tych chrześcijańskich uchodźców, a później ewentualnie zastanawiajmy się na czym innym. Znaczy ja uważam, że nie powinniśmy sprowadzać imigrantów muzułmańskich. To zresztą zwracają na to uwagę w takim specjalnym apelu prawnicy polscy. Znaczy mówią, że przede wszystkim należy tutaj, Maćkiem się zgodzę i tutaj adwokaci zwracają uwagę na to samo. Najważniejsza jest polska racja stanu. Tymczasem zwróćmy uwagę na różnicę. Ci syryjscy chrześcijanie zostali dokładnie sprawdzeni przez Fundację Estera, która się tym zajmuje od wielu lat. To jest oczywiście organizacja pozarządowa. Oni mają wszelkie papiery potwierdzające to, jaką mają tożsamość. Potwierdza to również miejscowi Syryjczycy. Natomiast ci, których byśmy sprawdzali przy pomocy Unii Europejskiej, nie mielibyśmy nad tym wystarczającej kontroli. Zresztą same władze libijskie, tylko powiem, zwracają uwagę na to, że w tych jakby transzach emigrantów, którzy przychodzą do Europy przez Unię Europejską, jest wiele dżihadystów ukrytych właśnie pod używając jakichś nieprawdziwych dokumentów.
Tak. Musimy niestety kończyć.
Jedno zdanie. Ja myślę, Janku, że ogromnym problemem w Polsce jest to, że my nic nie wiemy. Tak jak mówiłeś, nie mamy żadnego kontekstu kulturowego, dlatego że my w polskich szkołach uczymy się religii katolickiej, a nie uczymy się religii ogólnie. Nie uczymy się tego, w jaki sposób możemy, w jaki sposób egzystują inne religie na świecie. I dlatego tych kontekstów kulturowych nie znamy.
Nie znamy, ale uczymy się.
Przeraża jedna rzecz, że tak naprawdę wpisujemy się w to, co jest na rękę tym wojującym muzułmanom, to znaczy wpisujemy się w konflikt między cywilizacjami, prawda? Czyli między cywilizacją chrześcijańską, a muzułmańską w ten sposób. A nasz słuchacz albo słuchaczka pisze, czy nie można zrobić ustawy oświadczenia u imigrantów, że będą przestrzegać naszych obyczajów i nie będą wymagać obyczajów, które nie obowiązują u nich.
Też tak miało być właśnie w innych państwach. Ściągano ich do pracy i co?
To, te słowa, które padły tam w tym ośrodku, które przeczytałem, właśnie, rzeczywiście, tam gdzie są muzułmanie, tam jest ziemia
islamska. Ja widziałem taki film też w necie właśnie a propos...
Ale ten przykład już kiedy indziej, przepraszam, bo Basia macha rękami, musimy już kończyć. Maciej Kostyca, Elżbieta Rutkowska, Jan Chlebowicz, Michał Stąporek.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.